Z Ewangelii Świętego Marka. Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, także nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego.
Pierwsze pytanie, jakie nasuwa się po tym fragmencie, to takie wyjaśnienie dla naszych słuchaczy. Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu?
Jest odrzuceniem zbawienia albo myśleniem, że jestem w stanie się zbawić o własnych siłach, że Bóg nie zbawia, nie wprowadza nas do raju swoją łaską, ale że ja to mogę sam wypracować niezależnie od Pana Boga. A więc Amerykanie mówią, czy Anglicy, I can, wszystko mogę. Wszystko mogę, ja mogę. Jeśli ja jestem w centrum mojej wiary, moja sprawiedliwość, nawet moja pobożność, ale to ciągle ja jestem na pierwszym miejscu, to gdzie jest miejsce dla Pana Boga? W tej ostatniej adhortacji, cieszcie się i radujcie, przestrzega trochę przed tym papież Franciszek, nazywa to nowymi wersjami starych grzechów, starych herezji, gnozy i pelagianizmu. W gnozie to tak by to wyglądało dzisiaj, że im więcej wiem o Panu Bogu, tym jestem świętszy. A więc znowu mój wysiłek, moja wiedza, moja zdolność, moja inteligencja, moja umiejętność, jakby tajemnica Pana Boga była w zasięgu ręki, w zasięgu ludzkich umiejętności. A więc jeśli ja stoję w centrum, to nie ma miejsca dla Pana Boga. A więc wtedy to nie jest szukanie Boga, nie jest wędrówka za Nim, nie jest pokorne pytanie się, co mogę zrobić, aby wejść do Królestwa Niebieskiego, jak ten młodzieniec z Ewangelii, ale wtedy to wszystko leży w zasięgu moich rąk. No i współczesny pelagianizm, czyli ja wszystko mogę, a więc wola moja decyduje o moim zbawieniu. Oczywiście trzeba poznawać Boga, używając intelektu, trzeba się starać, a więc chcieć dobrze, to jest moja wola, ale ja ciągle jestem podporządkowany komuś, chcę być podporządkowany komuś. Ojciec Dolin to tak ładnie, popularny dzisiaj i bardzo, mam nadzieję, że szybko będziemy mogli cieszyć się jego beatyfikacją, mówi, że tożsamość wypływa z relacji. A więc jeśli pamiętam, czyj jestem, a nie jaki jestem, czyj jestem, do kogo należę, to nie popełnię grzechu przeciwko Duchowi Świętemu.
Ale tak bardziej praktycznie, gdybyśmy zeszli na nasze codzienne życie, jeśli chodzi o właśnie ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo jak słucha się księdza, to też można odnieść takie wrażenie, że osoby przeświadczone o tym, że wszystko mogą, że nie ufają bardziej Bogu, ale swoim umiejętnościom i siłom, to one też gdzieś są zagrożone tym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.
Bo ja nigdy o swoich siłach nie otworzę raju. Raj otworzył Jezus na krzyżu. A ja, no śpiewamy w takim hymnie, w takiej pieśni, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, więc rzeczywiście wszystko mogę, ale w tym, który mnie umacnia. Więc siła otwierania nieba i zbawiania człowieka jest po stronie Pana Boga. A ja mam się na to pokornie zgodzić i robić swoje. Robić swoje, uczyć się, kochać Boga, pielęgnować miłość bliźniego, natomiast nie może zabraknąć mi w życiu pokory. Tak rzeczywiście jest, że człowiek jest w stanie zgrzeszyć ciężko przeciwko Panu Bogu, jest w stanie zgrzeszyć grzechem śmiertelnym. A Pismo Święte mówi, że jest grzech, który zabija życie w nas. Ale Pan Bóg jest większy od naszego grzechu, od każdego ludzkiego grzechu jest największy i Pan Bóg jest w stanie przebaczyć każdy grzech. Każdy grzech, o tym papież Franciszek często mówi, że Bóg się nie nuży przebaczaniem człowiekowi. Warunek, jaki Bóg stawia, że człowiek chce tego przebaczenia, że człowiek prosi o to przebaczenie. Pięć warunków dobrej spowiedzi. Żałuję za grzech, staję przed Tobą, Panie Jezu, jako grzesznik i proszę, wybacz mi. Ale jeśli człowiek mówi, nie chcę Twojego zbawienia, nie potrzebuję Twojego przebaczenia, będę żył po swojemu, niezależnie od tego, co Ty o tym mówisz w swoich przykazaniach i niezależnie od tego, czy to może ściągnąć na mnie Twoją karę, odrzucam Ciebie, no to Pan Bóg honoruje taką decyzję człowieka. Pan Bóg nie zbawia nas wbrew naszej woli. A więc mogę powiedzieć Bogu nie. Mogę.
I to choć trudne jest do popełnienia, jeśli ktoś rzeczywiście dąży do poprawy i do pokory, to można właśnie nazwać grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.
Odrzucam Boga z całą konsekwencją tego wyboru. No Bóg przychodzi z dobrem, ze zbawieniem, które trwa wiecznie. Ja mówię, nie chcę tego dobra i nie chcę Ciebie. Jeśli człowiek odrzuca Pana Boga i czyni to na wieczność, to Pan Bóg jakby ma związane ręce. I nawet jeśli Pan Bóg, tak po ludzku powiemy, stoi i płacze nad taką sytuacją, to odwrócenie jej leży w gestii człowieka, a nie Boga. Bo to ja muszę na Pana Boga się otworzyć, ja muszę powiedzieć, proszę Cię, przebacz mi. Jeśli nie mówię tego, nie chcę tego przebaczenia, no to Bóg przestaje mieć wpływ na tą sytuację.
W tym fragmencie widzimy też, że Jezus cieszy się wielką popularnością. Nas w życiu często dopada samotność, chociaż bywa tak, że wokół nas jest mnóstwo innych ludzi fizycznie, ale gdzieś psychicznie, duchowo jest samotność. Jak w sobie ją rozpraszać?
Chrześcijanin nigdy nie jest sam. Mówił o tym wielokrotnie papież Benedykt XVI i tak mi to już wtedy w pamięć zapadło. Proste sformułowanie, ale jednocześnie istotne, kiedy o tym pamiętam, że właśnie znowu relacja, że jestem, nie jestem niczyj, że do kogoś należę, że nie jestem sam, że jestem we wspólnocie. Pan Bóg daje Kościół jako wspólnotę. Czasami te więzy rodzinne są trudne, czasami się porwą, czasami więzy przyjacielskie są trudne, ale jest jeszcze Kościół. Ważne, żeby w takim myśleniu o sobie też nie być istotą problemu. Istotą problemu nie jestem ja, bo człowiek właściwie nie jest samotny wtedy, kiedy ludzie od niego odchodzą, ale wtedy, kiedy się sam zamyka na ludzi, kiedy sam odchodzi od ludzi, kiedy ja się staję centrum świata, kiedy moje problemy, ciągle mi źle, nikt mnie nie kocha, jestem sam, ale kiedy spojrzymy wokół i zobaczymy, że wystarczy czasami mały krok w kierunku drugiego i ta samotność pryska, już jej nie ma, bo widzimy, że jestem komuś potrzebny, że mogę niewiele, ale moja obecność może komuś naprawdę przynieść, zmienić czyjeś życie, dodać komuś sił, dodać otuchy, jakaś drobna pomoc świadcza, no to wszystko sprawia, że nie jestem w centrum świata, a kiedy nie jestem w centrum świata, nie czuję się samotny.
Czego uczy nas postawa Chrystusa w tym fragmencie, choćby w kontekście Jego reakcji na oszczerstwa rzucane?
Że każde ludzkie działanie może być przez innych różnie interpretowane, i tak bywa, że nasze dobre intencje spotykają się z jakimś niezrozumieniem drugiego człowieka i ktoś może niekoniecznie złośliwie, ale bez jakiejś głębszej refleksji, czy patrząc z innego punktu widzenia, czy na podstawie własnych doświadczeń i przeżyć, negatywnie oceniać nas czy innych, żeby takie myślenie kogoś, czy taka ocena kogoś nie odbierała nam radości i chęci działania, chęci wychodzenia do innych, żebyśmy bardziej słuchali Pana Boga niż ludzi, bo no, ważniejsze jest to, co o mnie myśli Bóg, niż co o mnie myśli jakiś człowiek. To czasami oczywiście warto brać to pod uwagę, bo to jest kolejny głos w dyskusji, kim jestem, kim powinienem być, jakie owoce przynosi moja działalność, moje wybory, ale nie uzależniać wszystkiego od opinii cudzej o nas.
Czytamy też w tym fragmencie, mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Jaki był zamysł powiedzenia akurat takiego zdania, odszedł od zmysłów?
No mówią, że od świętości do wariactwa bardzo niedaleka droga, że ktoś, kto jest tak bliski Bogu, kto postępuje zupełnie niestandardowo, a te standardy czasami są takim równaniem w dół, ktoś, kto się wybija, ktoś, kto oddaje całe swoje życie innym, no niektórzy patrzą na niego i powiedzą, no albo dziwak, albo święty. Więc czasami bycie takim niestandardowym, życie dla idei, życie dla kogoś, życie pasją sprawia, że taki zwykły zjadacz chleba, który nie rozumie aż takiego poświęcenia, nie rozumie, że można nie liczyć godzin pracy, nie rozumie, że można kochać całym sercem, nie czekając w odpowiedzi na jakieś wielkie uznanie czy wywyższenie, no wtedy może powiedzieć, no odszedł od zmysłów, tak jak mówiono o Jezusie, który się zachowuje niestandardowo, który daje więcej niż to jest sprawiedliwe, który jest miłosierny nawet wobec tych, którzy tego nie doceniają, który oddaje w końcu życie za każdego, nawet za tego, za którego po ludzku powiedzielibyśmy nie warto, bo on tego nie doceni, a więc daje wszystko nie czekając na nic w zamian. No to jest postawa absolutnej świętości i ona nie zawsze jest zrozumiała.